Rozdział trzeci. Wszyscy ludzie prezydenta. To było na przełomie marca i kwietnia 2008 roku. W tamtym czasie spotykaliśmy się systematycznie, bo szereg kluczowych spraw, w tym najważniejsza, rozwiązanie zagadki śmierci księdza Popiełuszki i okoliczności z nią związanych, wchodziło w decydującą fazę. Rzecz jasna, wszystkie informacje weryfikowałem na bieżąco, ale tylko dla uspokojenia sumienia. Bo już dawno zorientowałem się, że tu nie ma lipy i nikt nikogo nie wpuszcza w kanał. W efekcie publikacja zaczęła gonić publikację, a jedne materiały były ciekawsze od drugich. Kulminacja nastąpiła na początku kwietnia, gdy otrzymałem arcyciekawe informacje o kluczowych dla mnie sprawach. Wymagały tylko ostatecznego potwierdzenia, ale do tego nie doszło. Bo nagle nastąpiła cisza. Tomek zniknął. Nie odbierał telefonów, przestał reagować na maile. Nie zostawił żadnej wiadomości w tylko nam znanym miejscu, alarmowej skrzynce kontaktowej. Ani u żadnego ze wspólnych znajomych. Nikt nie wiedział, co się z nim stało. Najgorsze, że wraz z nim pod ziemię zapadło się trzech moich informatorów, do których kontakt uzyskałem za pośrednictwem majora. Tajemnicze zniknięcie było o tyle zaskakujące, że Tomek wydawał się być człowiekiem uporządkowanym i dla tych, którzy go znali dobrze, raczej przewidywalnym. Niepodobieństwem wydawał się fakt, że nagle wszelki słuch o nim zaginął. Sprawdzałem różne hipotezy, ale po weryfikacji wszystkie okazywały się błędne. I gdy już byłem bliski poddania się, nagle zareagował. W skrzynce kontaktowej pojawiła się informacja o dacie i miejscu spotkania. Przyjechałem tam przed czasem. Ale on i tak czekał już na mnie. Był wystraszony, może nawet przerażony. Palił jak smok i mówił coś bez ładu i składu. Nic, co dla mnie miałoby jakikolwiek sens. Coś się wokół ciebie dzieje, ale nie wiem jeszcze co. Początkowo myślałem, że chodziło o mieszkania służbowe, ludzi z firmy, ale teraz sam już nie wiem. Rzucił krótko, nerwowo, przepalając papierosa od papierosa. Zastanawiałem się nad słowami Tomka. O prywatyzacji mieszkań służbowych znajdujących się na stanie ABW po raz pierwszy usłyszałem od jednego z kolegów Tomka, a później pozyskaną wiedzę potwierdziłem w innym źródle. Sprawa była absolutnie skandaliczna, a dla dziennikarza śledczego po prostu ciekawa. Chodziło o mieszkania, z których jeszcze w PRL prowadzono obserwację stacjonarną, tak zwane punkty zakryte, PZ. Ambasady, konsulaty, domy i mieszkania dyplomatów oraz inne istotne z punktu widzenia służb tajnych budynki lokowano zazwyczaj w centrum Warszawy. Budynków było wiele, bo i wrogów było wielu. Ideą lokowania PZ-ów było zabezpieczenie głównych ciągów komunikacyjnych w centrum Warszawy, tak by obserwacja towarzysząca, załogi radiowozów i ekipy wywiadowców jak najmniej była narażana na dekonspirację przez agentów obcego wywiadu. Duża liczba PZ-ów umożliwiała też eliminację tzw. martwych pól, czyli miejsc, które pozwalałyby na realizację czynności operacyjnych przez obcych agentów. Punkty zakryte lokowano zazwyczaj w mieszkaniach komunalnych, pozyskiwanych przez SB od Warszawskiego Urzędu Miasta. W kulminacyjnym momencie lat 80. SB posiadało ponad 700 takich mieszkań wykorzystywanych przez biuro obserwacji bądź jako PZ-y, bądź jako lokale operacyjne czy konspiracyjne, tak zwane M-ki. Większość mieszkań służbowych użytkowanych przez Służbę Bezpieczeństwa, które formalnie miały status mieszkań komunalnych, po 1989 roku zostało przejętych i wykupionych za bezcen przez funkcjonariuszy SB. W efekcie dla spadkobierców PRL-owskich służb specjalnych w Warszawie, Urzędu Ochrony Państwa, a później Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zostało niewiele ponad 260 mieszkań służbowych. Gdy więc na początku lat 90. dotychczasowe sojusze uległy zmianom i wrogich państw zdecydowanie ubyło, mieszkaniowy spadek po SB postanowiono zamienić na lokale mieszkalne dla kadry kierowniczej nowych służb tajnych. Ustawę o UOP pomyślano z głową, tak by funkcjonariuszowi przenoszonemu do nowego miasta na czas pełnienia służby przysługiwał służbowy lokal mieszkalny. Szkopuł w tym, że w ten sposób powstała luka, którą szybko wykorzystano. Dyrektorzy i naczelnicy z terenu, którzy zgodnie z przepisami dostawali do użytku mieszkania służbowe w Warszawie, z miejsca się w nich meldowali i później w żaden sposób, nawet w wypadku powrotu do macierzystej jednostki, nie można było ich rzeczonych lokali pozbawić. Co ciekawe, mieszkania te były rejestrowane w archiwum UOP jako MK, czyli mieszkania konspiracyjne. A to oznaczało, że wszystkie wydatki na remonty czy zakup wyposażenia realizowano z funduszu operacyjnego, a więc z pieniędzy pozostających poza wszelką kontrolą. Dochodziło do skrajnych patologii, jak na przykład w biurze techniki, gdzie ówczesny dyrektor biura, upatrzywszy sobie luksusowe mieszkanie w ekskluzywnej dzielnicy opodal Łazienek, przy ulicy Pięknej w Warszawie, przed wprowadzeniem się do tegoż mieszkania wydał polecenie wykonania gruntownego remontu MK i zakupu nowiutkiego wyposażenia. Polecenie przełożonego wykonano skrupulatnie. Zrobiono gruntowny remont, nie żałując funduszy na najdroższe glazury, terakoty, parkiety czy meble kuchenne. Sprzęt AGD i RTV zakupiono za granicą, podczas delegacji służbowych, a pozostałe wyposażenie w najlepszych salonach meblowych. Oczywiście za wszystko zapłacono, zgodnie z absurdalnymi przepisami, z funduszu operacyjnego. Większość osób z pierwszych stron gazet, które służyły w UOP czy ABW, wszystko jedno z prawej czy z lewej strony sceny politycznej, załatwiło sobie w ten sposób za bezcen luksusowe mieszkania w stolicy o wartości oscylującej od kilkuset tysięcy do grubo ponad miliona złotych. Później oczywiście mieszkań zabrakło, ale Urząd Miasta w Warszawie skrupulatnie realizował zapotrzebowanie UOP i ABW, które w oficjalnej dokumentacji odnosiło się do mieszkań potrzebnych ze względu na ważny interes państwa. Bo czyż któryś z urzędników odważyłby się zanegować tak ważki argument, jakim jest interes państwa? Cała sprawa była absolutnie bulwersująca. A że jedno z takich mieszkań o ówczesnej rynkowej wartości zbliżonej do miliona złotych przypadło pułkownikowi Jackowi Mące, ówczesnemu zastępcy szefa ABW Krzysztofa Bondaryka, sprawa nabierała dodatkowego kolorytu i smaczku. Byłem dopiero na początku drogi i musiałem zweryfikować to i owo, ale mimo to zastanowiły mnie słowa Tomka, a może nawet nie tyle jego słowa, co stan strachu, jakiego dotąd nigdy nie widziałem u tego twardego oficera. Czy naprawdę mogło chodzić o publikację, którą dopiero przygotowywałem? No ale przecież sam major, który początkowo brał to pod uwagę, nie był do tego przekonany. O co zatem chodzi? Doszedłem do przekonania, że przy mnogości niebezpiecznych spraw, którymi się zajmowałem, oraz przy ilości wpływowych wrogów, których namnożyłem sobie przez lata uprawiania zawodu dziennikarza śledczego, liczba teoretycznych wariantów, dla których ktoś chciałby mnie zniszczyć za cokolwiek, zmierzała ku nieskończoności. Pomyślałem, że najlepszą rzeczą, jaką w tej sytuacji mogę zrobić, to dać sobie spokój z dywagacjami. I już zbierałem się, by powiedzieć o tym majorowi, gdy ten uprzedził mój zamiar. Coś się dzieje, Wojtek, powiedział nie patrząc mi w oczy. Nie wiem jeszcze dokładnie co, ale jak masz niezałatwione sprawy, to je załatw. I uważaj na siebie. Przykro mi. Nie zareagowałem na jego słowa. A szkoda, bo powinienem był go wysłuchać. W interesie moim i mojego rozmówcy. Myślałem, że jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Ale niestety nie wiedziałem, że było to nasze ostatnie spotkanie na długich 7 lat. Kilka tygodni po moim ostatnim spotkaniu z majorem Tomaszem Budzyńskim, 13 maja 2008 roku o godzinie 6 rano u drzwi mojego mieszkania na warszawskich Bielanach rozległ się dzwonek, który wydał mi się głośniejszy niż uderzenie kościelnego dzwonu. Podszedłem do drzwi i usłyszałem: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, proszę otwierać. Są sytuacje, w których człowiek zatraca poczucie rzeczywistości. To była jedna z takich sytuacji. W jej wyniku po kilku miesiącach nagonki, szykan i niezwykle wyrafinowanych prześladowań doprowadzono moją rodzinę do granicy rozpaczy, mnie zaś samego do próby samobójczej i na skraj piekła. I tak nasze życie zostało zamienione w zgliszcza. Przez następnych 7 lat żyłem tak, jak żyłem, ze wszystkich sił starając się ratować rodzinę, samemu nie zatonąć i przetrwać, a przy tym jeszcze ocalić to, co najważniejsze i bez czego jakże trudno żyć. Nadzieję. Gdy tylko jednak wygrywałem jakiś proces i gdy odpierałem kolejne oskarżenie, błyskawicznie pojawiało się następne oskarżenie i następny proces. I tak bez końca. Szczyt nastąpił w roku 2009 i 2010, gdy w sprawie marszałkowej, matce wszystkich moich problemów, na dobre zaczęła sypać się linia oskarżenia, wymyślona w gabinetach prowokatorów, na wysokich stołkach. Na wołowej skórze nie spisałbym, ile razy wtedy upadałem, po czym dzięki wsparciu i modlitwie dobrych ludzi, którzy pojawiali się na mojej drodze zawsze wtedy, gdy tego potrzebowałem najbardziej i gdy wydawało mi się, że już nie zdołam dalej iść, powstawałem. Przez cały ten czas nie tylko ciągano mnie od prokuratora do prokuratora i od sądu do sądu, ale też niemiłosiernie dyskredytowano. Prym w tym małozbożnym dziele wiodła, jak zawsze w moim przypadku, Gazeta Wyborcza. Ale też TVN, czy kierowany przez Tomasza Lisa Newsweek, nie pozostawały w tyle. Reszty dokonał mający wiele twarzy i wiele rąk autor anonim, który z systematycznością godną lepszej sprawy rozsyłał w sieci rewelacje o przestępcy Sumlińskim, stanowiące zlepek prawdziwych newsów i kłamliwych bredni. W odpowiednich proporcjach, tak na oko 1:99, rzecz jasna. I nawet książki, które w tamtym czasie sprzedawałem w liczbie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy, każdą, czyli jak na realia polskie w nakładach całkiem przyzwoitych, nie były w stanie zmienić straszliwych skutków czarnego PR-u. Początkowo wszystko to było trudne do zniesienia. Z czasem jednak spostrzegłem, że rację miał Viktor Frankl, światowej sławy psychiatra austriacki, a wcześniej więzień obozu koncentracyjnego, który właśnie tam odzyskał wiarę w Boga, gdy twierdził, że człowiek jest w stanie zaadoptować się i przeżyć w każdych warunkach, jeśli tylko wie, po co żyje. Dopiero później od jednego z informatorów dowiedziałem się, że paradoksalnie nagonka najprawdopodobniej uratowała mi życie. Podobno rozpatrywano różne warianty, także ten z cegłą spadającą figurantowi na głowę w drewnianym kościele. Ostatecznie jednak ktoś uznał, że jako wrak człowieka mogę być bardziej niebezpieczny po śmierci niż za życia. Ewentualna przypadłość mogłaby nagłościć moje książki, więc szczęśliwie zlekceważono mnie i pozwolono egzystować. Nie to, by zostawiono mnie w spokoju. Dyskredytacja trwała w najlepsze. Ale przynajmniej oszczędzono mi już atrakcji, których wcześniej mi nie szczędzono, jak wybuchająca nowiutka opona, czy wyprzedzające mnie na autostradzie jedno z kół mojego własnego auta. I tak nadeszła wiosna 2015 roku. Wiosna wyborów i zmian, o której mógłbym powiedzieć słowami wieszcza. Urodzony w niewoli, okuty w powiciu. Ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu. Był to czas przetykany ostatnią wielką falą rozpraw sądowych, których pomiędzy kwietniem i majem wypadło aż 9. Ale zarazem czas promocji książki Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego, kiedy to całymi dniami przemierzałem kraj, Europę i Amerykę, wszerz i wzdłuż, odbywając łącznie ponad 200 spotkań, częstokroć po 3 dziennie, przy wypełnionych po brzegi salach. Jak przez mgłę pamiętam tysiące życzliwych twarzy ludzi, przepełnionych nadzieją i tym nieokreślonym czymś, co dla każdego z nas jest tak bardzo ważne, a co tak trudno wyrazić słowami. Pamiętam zdziwienie Witka Rosowskiego, polonijnego działacza z USA, który w kilkanaście dni po opublikowaniu nagranej w Nowym Jorku naszej rozmowy o urzędującym prezydencie Bronisławie Komorowskim skonstatował, że obejrzało ją ponad 1 000 000 osób. Pamiętam nagonkę na książkę, której sprzedaż błyskawicznie przekroczyła 100 000 egzemplarzy i cierpienie ludzi, którzy zaangażowali się w jej promocję. O tym, jak to wyglądało w szczegółach, dowiedziałem się dopiero później z licznych relacji, jak ta Kingi Cichockiej, właścicielki skromnej księgarni internetowej, która napisała do mnie list. Chciałabym się podzielić historią, jaka mnie spotkała, a która prawdopodobnie ma związek z tym, że, no cóż, sprzedawałam pana książkę Niebezpieczne związki. Być może jest to wyłącznie przykry zbieg okoliczności, że mojemu małemu biznesowi ukręcono łebek zaraz po wyborach. A być może już słyszał pan podobne historie? Sama wielokrotnie zastanawiałam się, co się wydarzyło i co zadziałało, gdzie i jak zawiniłam sama, bo jak najbardziej dostrzegam własne błędy. Pomimo dużej tendencji do samobiczowania, uporczywie wraca ta myśl, że jednak sprawa nie jest prosta, ani czarno-biała, że gdzieś powyżej mnie zaistniała zła wola, bo cała sytuacja od początku nie miała wiele wspólnego ze zdrowym rozsądkiem. Działo się tak, jakbym trafiła na czarną listę. Przez prawie 3 lata prowadziłam księgarnię na Allegro. Zaczęłam od zera. Ciężko pracowałam, by to moje drobne przedsiębiorstwo zaistniało i funkcjonowało. Pomimo ogromnej konkurencji na rynku, pomału wykroiłam dla siebie skrawek miejsca. Taki, na którym nie zarobi się na Mercedesa. Bywa, że trudno spiąć koniec z końcem, ale jakieś pieniążki na przeżycie da się zdobyć. Satysfakcja przy tym też była duża, bo po prostu lubię książki. Z biegiem czasu nawiązałam lepsze kontakty z hurtowniami, dostałam większe rabaty, sprzedaż się ustabilizowała na progu rozsądnej opłacalności, nawet stale rosła. No i ogólnie szło mi coraz lepiej. Po skromnych początkach pracy i wyrzeczeniach firma zaczęła prosperować. O pojawieniu się niebezpiecznych związków wiedziałam z jakimś wyprzedzeniem, bo sama czekałam na kolejną pana książkę. Czytałam już Z mocy bezprawia oraz Z mocy nadziei. Oglądałam wiele filmów ze spotkań autorskich. Tak się złożyło, że mój główny dostawca, hurtownia Platon, był jednocześnie głównym dystrybutorem Niebezpiecznych związków. Weszłam w sprzedaż tego tytułu z wielkim entuzjazmem. Od początku promowałam go z dziką przyjemnością. O, nie był to dla mnie towar jak inne. Osobiście bardzo chciałam dotrzeć do ludzi z tym, co pan ma do przekazania. I cieszyło mnie, że to robię. Sprzedaż była absolutnie gigantyczna, istna petarda. Nigdy wcześniej nie widziałam tylu zamówień na żadną książkę, choćby najbardziej głośną i przebojową. Ja, mały pikuś, ten jeden tytuł ściągałam z setkami i rezerwowałam dostawy z wyprzedzeniem. Na jednej aukcji jak w dym szło po 300 egzemplarzy. I ta lawina maili, telefonów, pytań o możliwość zakupu choćby spod Lady, to były dla mnie, drobnego księgarza, bardzo pracowite 2 miesiące. Minął kwiecień, maj, czerwiec, no i zaczęły się schody. Właściwie już pod koniec czerwca portal Allegro z dnia na dzień zaczął blokować mi możliwość sprzedaży. Technicznie polega to na tym, że nie mogłam wystawiać nowych ofert oraz przestały wznawiać się istniejące. Przyczyną, jaką podawano, było obniżenie się jakości obsługi klienta. Okej. Faktycznie, niebezpieczne związki to była dla mnie mocna sprawa, taka nawet klęska urodzaju. W tym ferworze doszło do kilku pomyłek i opóźnień z dostawą, a ze względu na ogrom pracy, codzienną lawinę maili i telefonów, kupujący mieli też utrudniony kontakt ze mną. Obsługa serwisu wskazała mi konkretne sprawy zgłaszane przez kupujących, jakie mam wyjaśnić i po rozwiązaniu których zostanie przywrócona normalna funkcjonalność konta. W ciągu kilku dni spokojnie odszukałam i wyjaśniłam wszystkie transakcje tak, aby każdy był zadowolony. Opisałam obsłudze Allegro, jakie ze wskazanych spraw nie są moją winą albo już dawno zostały rozstrzygnięte. Okej, wszystko jasne. Blokada została zdjęta. Po paru dniach znów mogłam normalnie pracować. Zaczęłam odrabiać zaległości. Taka codzienna, mrówcza robota. Przede wszystkim trzeba było zrekonstruować mocno uszczuploną ofertę, a więc ponownie wystawić to, co w wyniku blokady nie wznawiało się z automatu, oraz dodać sporo nowości z oferty dystrybutora. Wie pan co? Nacieszyłam się tą normalną pracą tydzień. Potem Allegro znów nałożyło mi blokadę, podając ten sam powód, co niedawno. Obniżenie jakości obsługi i prośba o wyjaśnienie kilku transakcji. W całej swojej naiwności jeszcze nie wiedziałam, że wybiła moja ostatnia godzina. Myślałam, że tak naprawdę coś się tam komuś pomyliło. W końcu ledwie co mnie odblokowali i nawet nie stało się nic, co by uzasadniało ponowną blokadę czy jakieś restrykcje. Jestem legalnym przedsiębiorcą, obecnym na Allegro w końcu od wielu lat. Nie sprawiałam żadnych kłopotów. 99% kupujących oceniało mnie pozytywnie. Transakcje do wyjaśnienia? Właściwie drobiazgi. Kilka typowych nieporozumień, w tym niesłuszny negatyw od kogoś, kto książkę kupił i nie odebrał, co się po prostu zdarza. No i już. Od ręki wyjaśniłam obsłudze 8 na 10 wskazanych problemów. Nic nie pomogło. Od tej pory byłam traktowana jak ktoś do odstrzału. W następnych tygodniach sytuacja wyglądała ni mniej, ni więcej tak, że obsługa Allegro grała ze mną w kotka i myszkę. Ciągle to samo. Twierdzą, że odblokują, kiedy jakaś sprawa zostanie wyjaśniona. Ale potem znajdują kolejny pretekst i kolejny i następny. W sytuacji, kiedy uniemożliwiali mi normalne funkcjonowanie i płynną realizację zamówień, o preteksty akurat było im coraz łatwiej. Po prostu zaczęłam się wykrwawiać. Oferta w mojej księgarni topniała. Z około 5000 tytułów zostało mniej niż 2000 i codziennie odpadały kolejne. Bieżące oferty, kończąc się, nie mogły być wznawiane. Nowych nie mogłam dodać. Siadła sprzedaż, siadła płynność finansowa, opóźniały się dostawy z hurtowni, bo teraz nie zawsze udawało mi się zebrać minimum logistyczne. Allegro nie reagowało na kolejne prośby o zdjęcie blokady. W drugiej połowie lipca sama zakończyłam wszystkie oferty, jakie jeszcze pozostały. Ostatnią garstkę. Stanęliśmy na tym, że zostały mi do wyjaśnienia dwie banalne sprawy. Chodziło o dwa zamówienia, których nie udało się zrealizować, bodajże ze względu na niedostępność tytułów. Czasami tak się zdarza. Nakład się wyczerpie, rynek wchłonie resztki, u dystrybutorów susza. Jak się nie ma książki na swoim magazynie, klienta trzeba przeprosić i zamówienie anulować. Dużo wcześniej uzgodniłam już z kupującymi zwrot pieniędzy, ale nie otrzymałam od nich numerów kont. Inaczej te przelewy dawno by już poszły. Z tymi dwiema osobami po prostu urwał się kontakt. Okres wakacyjny. Może sobie gdzieś pojechali. Sumy były małe, więc nawet mnie nie dziwi, że nie zależało im na szybkim zwrocie. Allegro jednak albo mnie ignorowało, kiedy pisałam do obsługi wyjaśnienie tej mocno już absurdalnej sytuacji i prosiłam o ludzkie podejście, albo jak mantrę powtarzało, warunkiem odblokowania jest przesłanie skanów z potwierdzeniem przelewu za te niezrealizowane zamówienia. 3 sierpnia zmarł mój tato, a w niecały tydzień po jego pogrzebie odeszła babcia. Taki po prostu trudny czas w życiu. Do problemów zawodowych dołączyła śmierć dwóch bliskich osób. Bliżej końca sierpnia nie miałam siły, żeby dalej komunikować się z portalem, bo to była walka z wiatrakami. Po tych prawie 2 miesiącach miałam już przeczucie, co się dzieje. Allegro nie zamierza mnie odblokować w ogóle. Mogę się tak szarpać do końca świata i 2 dni dłużej nic to nie zmieni. Chyba każdy jako tako inteligentny człowiek już by się zorientował, że jest na straconej pozycji. To od początku było jak walenie głową w mur. Głowa boli coraz bardziej, a mur stoi. Mogli tak blokować choćby kolejne 4 miesiące. Przecież nic im nie zrobię. Nic na to nie poradzę. Ostatnia próba rozwiązania sytuacji. Znów piszę do obsługi, tłumaczę. Przecież to bezpodstawne i nawet bezprawne działanie. Rozwalacie mi firmę za nic. Wyjaśniłam, co chcieliście. Robiłam wszystko, co mogłam. Po 100-kroć udowodniłam, że niczyjej tutaj krzywdy nie ma. Nikogo nie oszukuję. Pozostały 2 drobne kwestie z przelewami, które stoją w martwym punkcie nie z mojej winy. W odpowiedzi ktoś z obsługi podał rozwiązanie, które postawiło kropkę nad i, ukazując, że faktycznie robili ze mnie głupka. Po tych kilku tygodniach daremnego tłumaczenia z mojej strony i odbijania piłeczki przez obsługę padł warunek, żebym w tej sytuacji wysłała kupującym zwykłe pieniężne przekazy pocztowe. Zabrzmiało to jak jawna kpina i w istocie nią była. Nie muszę chyba dodawać, że zrobiłam to już bez większej wiary, że Allegro da mi wreszcie pracować. Raczej w celu potwierdzenia przypuszczeń, że nie grają uczciwie. A jakże? Zrobienie tych przekazów i przesłanie obsłudze skanów pokwitowań niczego nie zmieniło. Po raz nie wiem który nie dotrzymali słowa. W tym miejscu się już poddałam. Efekt tych zmagań to wyłącznie nerwy w strzępach i jedno wielkie poczucie bezsilności i niesprawiedliwości. Nie zrobiłam nic takiego, co by usprawiedliwiało działanie portalu. Sama widywałam szemranych sprzedających z całą setką negatywnych komentarzy, niskimi parametrami ocen za terminowość czy jakość kontaktu, a mnie za kilka głupstw tak z miejsca ukręcono głowę jak kurczakowi. Prawie 3000 dobrych transakcji i lata rzetelnej pracy nie miały nagle znaczenia. Tygodniami przecież wodzili mnie za nos, zupełnie jakby liczyli na to, że i tak w końcu dam sobie spokój. Po wszystkim byłam wyczerpana i zdezorientowana. Za ostatnie pieniądze, jakie mi jeszcze zostały, zasięgnęłam porady prawnej. Tyle mojego. Wiedza, że istnieje podstawa dochodzenia sprawiedliwości, że działania portalu były przegięciem. ale z księgarnią już pozamiatane. Parę lat pracy i starań poszło do kosza. Minęło kilka miesięcy. Ciągle próbuję się pozbierać. Na razie jestem bez stałej pracy i co tu dużo mówić, z ręką w nocniku. Teraz muszę się martwić, jak żyć, jak spłacić różne zobowiązania. Zostaje wiara, że boska opatrzność wskaże mi jakąś drogę wyjścia. Z perspektywy czasu właściwie samo się nasuwa, iż rzeczywistym powodem bezwzględnych represji ze strony portalu było mocne zaangażowanie w sprzedaż niebezpiecznych związków. W okresie przed wyborami i tuż po rozprowadzałam tego solidne ilości. Po wyborach oberwałam za swoje. Bardzo szybko straciłam możliwość dalszej pracy, bo niestety opierałam sprzedaż tylko na Allegro. Nie zdążyłam jeszcze dorobić się własnego sklepu. Nie wiem, czy same służby mogą być zainteresowane ukrócaniem dystrybucji takich właśnie materiałów jak pana książka. Jeśli są, to ja na zainteresowanie zasłużyłam. Oprócz niebezpiecznych, moja oferta obejmowała wszystkie pana tytuły, a także wiele, wiele innych, które tym środowiskom są nie w smak. Koniec końców może też być całkiem banalnie. Wystarczyło narazić się jakiemuś pracownikowi Allegro, w którego mocy było wydać dyspozycję zablokowania mnie i podtrzymywać ją, aż pęknę. Stało się. Pomimo utraty firmy i popadnięcia w kłopoty, odczuwam satysfakcję. Bo może w drobny sposób, ale jednak dołożyłam cegiełkę do poinformowania społeczeństwa o tym, kim jest Bronisław Komorowski. Wiem, że księgarze bali się sprzedawać pana niebezpieczne związki. Wspominali mi o tym klienci z różnych stron Polski. Nadal wydaje się to z lekka nierzeczywiste. Niektórzy gratulowali odwagi, że ją mam, że promuję w biały dzień. Zresztą sam pan wie, że atmosfera była napięta. Kiedy wyczerpywały się kolejne dodruki i tytuł znikał, ludzie natychmiast sądzili, że książka decyzją zdesperowanych władz bądź służb została wycofana ze sprzedaży. Nigdy już się nie dowiem, czy to zaangażowanie w promocję i sprzedaż tej książki przyczyniły się do tego, że dziś nie mam pracy ani firmy. Ale gdybym mogła cofnąć czas, mimo wszystko zrobiłabym dokładnie to samo. Z tego okresu pamiętam przerażenie dziennikarki telewizji polskiej, która w programie na żywo usiłowała zablokować reżysera i kandydata na prezydenta RP Grzegorza Brauna, opowiadającego o mojej książce. I pamiętam gniew samego Komorowskiego, którego podczas debaty prezydenckiej o książkę zapytał dziennikarz Bogdan Rymanowski. Teraz pytanie od widzów. Czy pan prezydent czytał książkę Wojciecha Sumlińskiego Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego? Jak odnosi się do treści książki? Dlaczego prezydent w trybie wyborczym nie oskarżył autora o podawanie nieprawdy? A czy ja mogę pana redaktora spytać, czy to jest pana redaktora kolega, bliski znajomy czy przyjaciel, pan Sumliński? Ani przyjaciel, ani bliski znajomy, dziennikarza znam. A ja bym panu coś radził. Ja czytałem, że jednak te związki są. Radziłbym powściągnąć chęć bycia w porządku wobec kolegi. Bo ten kolega jest oskarżony, nie podejrzany. Jest oskarżony o korupcję płatną, korupcję wokół komisji weryfikacyjnej w WSI, którą kierował Antoni Macierewicz. To jest człowiek w 100% niewiarygodny i niech pan nawet o niego nie pyta. I po pierwsze, to jest pytanie widzów z kontaktu 24.pl. A po drugie, panie prezydencie, no chciałbym zapytać, czy pan czytał tę książkę i czy pan wytoczy proces Wojciechowi Sumlińskiemu? Nie, Naprawdę są ciekawsze książki do czytania. Nie czytałem, a panu jeszcze raz sugeruję, niech pan powściągnie chęć udowadniania, że jest się dobrym kolegą. Nie warto. Nie udowadniam niczego, tylko pytam o sprawy istotne i ważne. Nie warto pytać o książkę człowieka niewiarygodnego, który jest pod oskarżeniem, nie podejrzeniem, o korupcję płatną wokół spraw z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa. No ale on mówi zupełnie coś innego. On mówi, że przeciwko niemu rozpoczęła się kombinacja operacyjna i że za tą operacją stał także pan. Panie redaktorze, jeżeli pan chce mnie pytać o opinię na temat człowieka, który sam stoi w obliczu zagrożenia wyrokiem z powodu oskarżeń o płatną korupcję, to ja niestety odmówię panu współpracy w tej kwestii. Czyli nie będzie żadnego procesu i nie będzie żadnej reakcji. Pamiętam, co myślałem, gdy Bronisław Komorowski nie odpowiedział na ostatnie pytanie. Odpowiedź padać nie musi, bo wiem, że prezydent w żadnym razie nie poda mnie do sądu w trybie wyborczym, wiedząc doskonale, że gdyby to zrobił, wszyscy po dwóch dniach dowiedzieliby się, kim jest naprawdę. Bo on wiedział, że ja wiem. I co dla niego stokroć groźniejsze, że potrafię swoją wiedzę udowodnić w sądzie. Na koniec pamiętam swoją nadzieję, gdy ogłaszano, że człowiek ów nie będzie już dłużej prezydentem mojego kraju. Pamiętam, że tego wieczora długo nocą rozmyślałem, że oto moje porażki i smutki przestają być ważne i że kończy się jakiś etap nie tylko w moim życiu. I tak mniej więcej wyglądała wiosna 2015 roku, kiedy któregoś czerwcowego wieczora zadzwonił telefon i usłyszałem w słuchawce głos, którego, jak sądziłem, nigdy już miałem nie usłyszeć.